Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji medycznej jest doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii, immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
I od razu dla państwa informacja, można pisać do nas SMS-y 603 06 06 06 z pytaniami do pani doktor, oczywiście o alergię i odporność, bo o tym dzisiaj będzie dzisiejsza audycja. Ja chciałam zapytać na początek, w jakim my jesteśmy teraz okresie? No bo już się chyba zaczęły alergie. Co nas czeka w takim razie w najbliższych miesiącach? Jak to wygląda z takiego punktu widzenia kalendarza alergii, pani doktor, na ten okres najbliższych parę miesięcy?
Patrząc na kalendarz pylenia, możemy powiedzieć, że już skończyła pylić brzoza, zaczęły trawy i rzeczywiście już pokazują się pacjenci cierpiący z powodu uczulenia na pyłki traw. Typowe. Wodnisty katar, świąt nosa, oczu, zaczerwienienie brzegów powiek, zaczerwienienie białkówek. I od tego może być również kaszel z powodu ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Ale nie wolno też zapomnieć o tym, że w dalszym ciągu mamy alergeny całoroczne. I ponieważ aura zrobiła nam pogodowa troszeczkę tutaj zawirowań.
Chociaż teraz we wrzeszczu piękne słońce, ale nie wiadomo, co będzie dalej, prawda?
No właśnie, bardzo dużo pada, w związku z tym stężenie pleśni, to jest również alergen całoroczny, jest stosunkowo wysokie, tak samo jak i roztoczy kurzu domowego. Więc czekamy, aż będzie cieplej, więc może poczują się lepiej wtedy ci, co są wyłącznie uczuleni na same trawy, pyłki traw, natomiast mogą się trochę gorzej poczuć pacjenci, którzy, przepraszam, pacjenci, którzy są uczuleni wyłącznie na pyłki traw, to oni w sytuacji, kiedy pada deszcz, rzeczywiście mogą się czuć lepiej. Natomiast w sytuacji, kiedy jest uczulenie na pyłki traw i pleśni, to wówczas niestety objawy są większe.
Być może państwo też, jeśli macie alergię albo mają je wasze dzieci, na przykład możecie gorzej się czuć, i to jest pytanie do pani doktor, jak na przykład te trawy są ścinane, bo to są teraz, jesteśmy w takim okresie, kiedy zaczynamy dbać o nasze trawniki, prawda? Pierwsze się odbywają koszenia. Na moim osiedlu na przykład od 2-3 dni trwa taka akcja koszenia traw. To już może spowodować nasilenie tych objawów u osób, które są wrażliwe?
Może,
trzeba wtedy okna zamykać? Jak się zachować?
Oczywiście może spowodować. Niestety pyłki największe i stężenie jest nad ranem, dlatego też warto te okna zamknąć. Pamiętać o tym, że jak wracamy z powietrza, z dworza, to wówczas koniecznie umyć twarz zwykłą wodą, dlatego że należy zmyć te pyłki, jeśli ktoś ma duże objawy.
One mogą być niewidoczne, prawda?
A sobie być na niewidoczne, twarzy. A jednak dawać objawy. To są takie podstawowe zasady. Jeśli już chcemy otworzyć okno, no to pamiętajmy o tym, że najlepiej nie w pokoju i przy łóżku dziecka, ale na przykład po przeciwnej stronie. I otworzyć drzwi do pokoju dziecięcego po to, żeby jednak te pyłki nie wlatywały nam do pomieszczenia dziecięcego.
Pani doktor, a te pyłki traw przez całe lato nam będą dokuczać? Czy to się później dochodzi chyba jeszcze jakieś kwitnące, prawda, pokrzywy, bylice i różne inne rośliny, które wydzielają, pylą po prostu, to się będzie dołączało, tak?
Tak, rzeczywiście tak jest. Pacjenci, którzy mają uczulenie na przykład na brzozę i na trawy, to oni w zasadzie już prezentowali objawy pyłkowicy od lutego. W tej chwili mają przewagę objawów związanych z pyleniem traw, natomiast potem, tak jak pani powiedziała, dołączają chwasty. Bylica, babka lancetowata, oczywiście całoroczne alergeny w dalszym ciągu są. Wszystko też zależy, stężenie pyłków zależy też od aury pogodowej. Mamy w tej chwili tego przykład, ponieważ stężenie traw w zasadzie wtedy, kiedy by było ciepło w maju, to byłoby zdecydowanie wyższe i krócej by te trawy pyliły. W tej chwili obawiamy się, że ten okres się wydłuży. Jeszcze taka ciekawostka, mianowicie we wrześniu, w październiku mamy niewielki skok również pylących traw późnych. I wtedy może się wydawać, że dziecko jest chore, wymaga antybiotyku, a to jest objaw alergiczny i wpierw należy przede wszystkim zwiększyć leki przeciwalergiczne.
Czyli to są objawy podobne, a niekoniecznie związane z jakimiś infekcjami tylko.
Tak, podobne.
Pani doktor, a czy to jest teraz dobry czas, żeby zacząć odczulanie? Czy to już jest za późno, czy to jest dobrze, czy trzeba poczekać? Co powinno się właściwie postanowić?
To wszystko zależy od rodzaju uczulenia, czyli od uczulenia, czy mamy uczulenie całoroczne, czy mamy napyłki. Zasada jest koronna taka, że nie odczulamy pacjenta, który ma objawy. Najlepiej odczulać na trawy, mamy różne formy, ale poza sezonem pylenia.
Czyli kiedy zacząć w ogóle myśleć
o tym? Na przykład od października można już zacząć, może od września, sierpnia.
Jakby ktoś chciał w tym roku w październiku albo we wrześniu zaczynać, to już powinien właściwie się do lekarza próbować zapisać, bo to się trochę czeka niestety.
Tak, tak. Najlepiej, jeśli jest taka decyzja, oczywiście taką decyzję ostatecznie podejmuje lekarz. Natomiast jeśli chodzi o roztocza kurzu domowego, to w zasadzie możemy odczulać cały rok. Każdy z alergologów ma swoje ulubione okresy, wynikające pewnie z doświadczenia. Na pewno nie lubimy włączać odczulania na roztocza kurzu domowego w momentach jesienno-wiosennych, wtedy, kiedy oprócz grzania mamy bardzo duże stężenie pleśni i również mniej wietrzymy.
Pani doktor, a na które właściwie alergeny jest najwięcej, znaczy z powodu których alergenów ludzie najbardziej cierpią? Dzieci są najczęściej uczulone na co?
Dzieci najczęściej uczulone, i to w Polsce właściwie dominuje uczulenie na pyłki traw, brzoza, również leszczyna. I tu należy pamiętać, o czym często zapominamy, że drzewa wczesne typu olcha, leszczyna, one już mogą zaczynać pylić w styczniu, nawet w połowie grudnia. I wtedy również objawy mogą u tych mniejszych dzieci przypominać objawy infekcji, kiedy to już jest początek jakby objawów sezonowego nieżytu nosa.
A zaczyna się to w wieku?
Właśnie. I tu jest ważna rzecz, o której należy wspomnieć, ponieważ dawniej uważano, że objawy pyłkowicy pojawiają się sezonowego nieżytu nosa, pojawiają się przede wszystkim u dzieci starszych, czyli powyżej 5 roku życia, 3, 5. A my w tej chwili widzimy, że ten próg wieku znacznie się obniżył. Małe dzieci, nawet niemowlęta, rodzice trafiają do lekarza rejonowego często z podejrzeniem nawet te niemowlęta, zatkanego kanalika łzowego, bo cały czas jest wydzielina w oczkach, więc te objawy rzeczywiście zaczynają się dużo, dużo wcześniej. I charakterystyczna jest tutaj sezonowość tych objawów.
Bo mamy też pytanie od naszego słuchacza albo słuchaczki, czy alergikiem można zostać w każdym wieku? Czyli można przejść przez dzieciństwo wczesne albo to takie, powiedzmy, nastoletnie, jak to się mówi, suchą nogą bez alergii, a potem coś się może rozwinąć jednak, czy nie?
To jest tak, że jakaś predyspozycja genetyczna zawsze jest. Okazuje się, że zbierając wywiad, wtedy kiedy rozmawiamy z rodzicami na temat wywiadu rodzinnego, rodzice często nie wiedzą, że to oni mają objawy, przyzwyczaili się do tego, do jakiegoś dyskomfortu i też nie mieli specjalnie tak poważnych objawów, żeby wymagali szczegółowej diagnozy. Diagnostyki. Dopiero, i często tak jest, po dzieciach sugerujemy po objawach, jeśli mama też sama o tym mówi, że może mieć alergię. I tutaj na pewno czynnikiem ułatwiającym takim czynnikiem spustowym jest na pewno zanieczyszczenie środowiska. O tym pamiętajmy, które i to bardzo wzrosło, zwłaszcza u nas tutaj w Trójmieście jest duża wilgotność, więc pyłki pękają, pęcznieją wcześniej i wyzwalają alerginy odpowiedzialne za objawy alergiczne. Więc aczkolwiek, jeśli mielibyśmy terytorialnie rozpatrywać, to w miastach, gdzie jest duże stężenie właśnie zanieczyszczeń, zwłaszcza silników spalinowych, no to osoby, które się przenoszą z dużych miast typu Śląsk czy Warszawa, tutaj te objawy mają zdecydowanie mniejsze.
A wydawać by się mogło, że w mieście powinno być mniej pylenia traw na przykład, ale jednak ten ruch uliczny i pozostałe zanieczyszczenia powietrza wpływają, rozumiem, na tą tendencję do alergii. 603-06-06-06. Czekamy na Państwa pytania do dr Bożeny Kujawskiej-Kapiszki, lekarza specjalisty pediatry, alergologii i immunologii klinicznej. Proszę korzystać, pisać, pytać. Pani doktor, czym dokładnie jest to odczulanie, o którym my też rozmawiamy? Immunoterapia alergenowa, to się tak ładnie naukowo nazywa, u dzieci. Jak działa ten układ odpornościowy? Jak to działa po prostu?
Jak działa? Otóż immunoterapia alergenowa ma na celu wytworzenie tolerancji na alergen, na który jest uczulone dziecko. Najczęściej dobieramy tak szczepionkę, żeby ona zgadzała się z objawami klinicznymi. Więc mamy tutaj narzędzia pomocnicze.
Mówi pani szczepionkę.
Szczepionkę do odczulania. Mhm. Na czym de facto polega odczulanie? Mianowicie wytworzenie tej tolerancji, ale to też nie oznacza, że u pacjenta muszą być negatywne testy skórne, bądź też wyniki badań z krwi. Bowiem immunologicznie to polega na wytworzeniu przeciwciał blokujących klasy IgG.
Czyli 4. Tak jak przy szczepionce na każdą inną chorobę zakaźną, chociażby przeciwko grypie, tak?
Tak.
Wytwarza się przeciwciała, żeby organizm...
Tam się nazywa odpornościowe, a tutaj są przeciwciała neutralizujące.
Tak, ale ta szczepionka niekoniecznie to musi być zastrzyk, prawda? Bo
niekoniecznie.
Mówimy szczepionkę, może tak się naszym słuchaczom kojarzyć, że to trzeba dziecko kuć.
Nie, możliwości w tej chwili mamy bardzo dużo. Nastąpił w ostatnich latach rzeczywiście taki duży wzrost różnych szczepionek i badania w dalszym ciągu trwają. Swego czasu mówiono także o podaży wziewnej, donosowej. Na razie badania trwają i póki co tych wariantów nie mamy jeszcze oficjalnie w populacji stosowanych. Co mamy w tej chwili do wyboru? To są przede wszystkim zastrzyki, które metoda odczulania jest tu znana od 50 lat i oczywiście rodzaj tych zastrzyków jest co roku modyfikowany, ulepszany. Także w planie jest tylko odczulanie właściwie małym elementem alergenu.
Zastrzyki często dziecko musi przyjmować? Czy to jest jednorazowa akcja?
Nie. Niestety nie. Odczulanie najkrócej powinno trwać 3 lata, ale były głosy, że powinno trwać całe życie. Średnio uważamy, że te 5 lat dziecko powinno być odczulane. I chciałam jeszcze wspomnieć kilka słów o odczulaniu doustnym, ponieważ to jest na pewno w dzisiejszym zabieganiu przyjemniejsza metoda do odczulania dziecka. Poza tym ze strony samego pacjenta jest bardziej przyjęta.
A skuteczność jest też taka sama?
Tak, u dzieci tak. Są badania, które są wieloośrodkowymi badania i w metaanalizie absolutnie to odczulanie jest równoważne w efektach skuteczności terapeutycznej jak podskórne. Trzeba też pamiętać, że cały czas są modyfikowane nie tylko składy, ale dodatki również do szczepionek. Mamy w tej chwili formę doustną kropelkową i tabletkową.
Pani doktor, a jak już dziecko ma podane, jest w trakcie odczulania, tak? Czyli albo przyjeżdża co jakiś czas, rozumiem, na te zastrzyki, to trzeba robić chyba niecodziennie, prawda? Jest jakiś tam czas bo kropelki codziennie, tak? A zastrzyki rzadziej?
Codziennie. Natomiast jeśli chodzi o zastrzyki, to w zależności od rodzaju preparatu, jeśli to jest odczulanie na pyłki, to w zasadzie musimy skończyć odczulanie przed rozpoczęciem pylenia danego alergenu. Więc powinniśmy to odczulanie zacząć odpowiednio wcześniej i początkowo przychodzi się co tydzień, co dwa tygodnie i tych iniekcji, tak jak mówię, w zależności od rodzaju preparatów jest 7 albo i więcej.
Potem wszystkich razem, łącznie, tak? W całej serii takiej.
Nie. Bo po tym początkowym, startowym odczulaniu przychodzimy już co miesiąc, co 6 tygodni. Mhm. I ta, jeśli to są pyłki i wybieramy iniekcje, zastrzyki, to tutaj jest odczulanie całoroczne, preferowane, natomiast w wypadku tabletek czy kropli bardzo dużą popularność uzyskała forma około pylenia, czyli właściwie przedsezonowo, ale również przez minimum 3 kolejne lata.
Dobrze, ale powiedzmy w takim razie, co się zmienia w układzie odpornościowym? Jak już jest po tych zastrzykach, jest w trakcie odczulania, to odpowiedź jest inna, tak? Organizmu na ten alergen. Jak to w praktyce może wyglądać? Dziecko powinno po prostu już przestać kichać, przestać, powinny mu leczyć łzy z oczu, czy czego możemy się spodziewać?
Tak, jeśli chodzi, mówiąc z własnego doświadczenia, to widzę, że monoalergia, to myślimy wyłącznie o uczuleniu na pyłki traw lub same drzewa, to widzimy, idzie w cudzysłowie, idzie to bardzo dobrze.
Czyli
i
po
pierwszym
już,
sezonie już jest zdecydowana poprawa. No i właśnie wyszłam w tej chwili z poradni alergologicznej i dzisiejszym akurat dniu, kiedy było 15 pacjentów odczulanych, to każdy wspominał o tym, że już ten pierwszy sezon pylenia brzozy, mama spodziewała się kolejnych dużych objawów i ku zaskoczeniu była zdecydowana poprawa. Nie zawsze tak jest. Czasami jeśli nie widzimy poprawy po 2-3 latach, zwłaszcza jeśli chodzi o pyłki, to musimy poszukiwać jakichś innych odpowiedzialnych alergenów i tutaj już mamy nowe narzędzia diagnostyczne, o czym może powiem
no
później.
No właśnie, czy można przed rozpoczęciem odczulania albo należy dziecku wykonać jakieś badania, wykonuje się jakieś badania, oznacza się jakieś parametry, jak to wygląda zanim się rozpocznie?
Na poziomie kwalifikacji, na poziomie zwykłej poradni, możemy wykonać testy skórne i testy z krwi. To są panele szeroko rozumiane. One w tej chwili są w koszyku usług lekarza rejonowego, co jest wielką zdobyczą, bo do tej pory rodzice te badania robili odpłatnie.
Czyli powiedzmy, że można po prostu u lekarza rodzinnego, u pediatry w tak zwanym rejonie pierwszego kontaktu poprosić o wykonanie po prostu tych pierwszych testów. Nie trzeba koniecznie zaraz do alergologa albo odpłatnie.
Tak, tam, jak najbardziej. Tak. To jest takie badanie przesiewowe, ale należy też powiedzieć, że u części pacjentów, co wcześniej już powiedziałam, że badania z krwi to jest narzędzie pomocnicze, u części pacjentów niestety testy z krwi są ujemne, a testy skórne nam bardzo dobrze wychodzą.
I co, o czym to świadczy?
To świadczy, jeśli
że jest
się
alergia, czy jej nie ma?
Jest. Dlatego, że jeśli to się nakłada, wyniki testów skórnych są dodatnie i są w tym momencie związane z objawami u pacjenta, to absolutnie jest to pacjent, któremu należy zaproponować odczulanie.
Mówiła pani doktor, że te alergie pojawiają się u dzieci dzieci takich najmłodszych, tak? Czyli te dzieci najmłodsze też można już odczulać? Czy trzeba czekać, nie wiem, sezon, dwa, żeby się upewnić, co to za alergia, czy na pewno i tak dalej?
Więc podejście jest bardzo różne. Firmy i na różnych spotkaniach, konferencjach mówi się, że taką granicą jest 3 lata, ale my często, osoby no już wiele lat pracujące w poradni uważają, a też mamy i podstawy jakby do tego immunologiczne, że należy poczekać, żeby ten układ immunologiczny się już dojrzał całkowicie i tak naprawdę naprawdę takim punktem odcięcia będzie tutaj 6 lat. Dlatego, że w ciągu tych 6 lat mogą nam dochodzić inne objawy, bardziej już wysublimowane i tak jak mówię, musimy mieć tutaj podstawę. Zasada też jest taka, że jeśli mamy nawet w badaniu z krwi 3 klasę, to o ile objawy są uparczywe u pacjenta, to możemy już też zacząć odczulać.
Czyli nie czekamy z dzieckiem, trzeba się skonsultować. Jeśli występują jakieś objawy, które mogą świadczyć o alergii, nawet u 2-3-latka, to mimo wszystko trzeba to konsultować i sprawdzać z pediatrą w rejonie, od tego rozpocząć.
Tak. A jeszcze ważną rzeczą jest to, bo dzieci są dzisiaj przebywają w żłobkach, przedszkolach. W związku z tym, nawet jeśli jest jakaś podatność rodzinna, to pod wpływem infekcji rzeczywiście te objawy mogą się rozwinąć wcześniej. W związku z tym no nie każda infekcja wymaga antybiotyku, krótko mówiąc.
Moim gościem jest doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii, immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Teraz Państwa zaproszę na krótką przerwę muzyczną, a w międzyczasie można pisać do nas SMS-y z pytaniami do pani doktor 603 06 06 06.
Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku, a to jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk. Pani doktor, rozmawiamy o alergiach u dzieci, o odczulaniu, o tym, jakie mogą być te objawy, ale chciałam też zapytać o przeciwwskazania do odczulania. Czy takowe są? Są dzieci, których nie można odczulać? Czy to jest bardzo rzadko występujący taki problem, że nie można dziecka właściwie leczyć?
Tak, są przeciwwskazania bezwzględne i względne. Na pewno nie należy zaczynać odczulania u kobiety w ciąży. Natomiast kontynuować absolutnie można. Takim koronnym przeciwwskazaniem jest stwierdzona choroba nowotworowa, leczenie immunosupresyjne, to tak samo, dlatego że nie zaszkodzi pacjentowi odczulanie, ale nie będzie takich efektów z uwagi na ogólnoustrojowe leczenie supresyjne.
Chciałam się zatrzymać przy tym, przy kobietach w ciąży. Czyli jeśli mama zaszła w ciążę już w trakcie swojego odczulania, bo się odczulała jako osoba z alergią, może to w ciąży kontynuować. Dobrze zrozumiałam.
Tak,
natomiast nie powinna zaczynać, jeśli wie, że jest w ciąży, nie powinna zaczynać wtedy odczulania.
Tak. Czy to formy doustnej, czy podskórnej, nie rozpoczynamy wówczas.
A dlaczego tak się dzieje? Może to mieć jakiś wpływ na dziecko, rozumiem, tak? Czy właśnie na tą efektywność niewielką i nie warto?
No,
czy to jest groźne w tym sensie, pytam?
Zmienia się tutaj cała immunologia kobiety w ciąży, więc jeśli już ma wytworzone jakieś przeciwciała blokujące podczas swojego wcześniejszego odczulania, no to niczemu to nie grozi. Natomiast my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy na przykład nie rozwinie, powiedzmy, jakiejś utraty przytomności. Poza tym należy też pamiętać, że niektóre kobiety z ciąży są na różnych lekach podtrzymujących, tak? I to jest kolejny taki argument przeciwwskazania do odczulania. Jest również niestabilna choroba autoimmunologiczna. W tej chwili mamy zielone światło do stabilnej choroby Hashimoto. Jeśli jest pacjent w eutyreozie, możemy odczulać, ale każda inna autoimmunologiczna typu cukrzyca pierwszego typu, celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów, no, cała masa jest tych schorzeń. To, co występuje u dzieci, u dorosłych ten koszyk jest większy i tam też musimy koniecznie zapytać o przyjmowane leki. To są beta-adrenolityki, leki, które stanowią przeciwwskazanie, bo rzeczywiście może się podczas odczulania coś zadziać. Wtedy musimy pamiętać o powikłaniach takich wczesnych i późnych i tych najgorszych z rozwinięciem reakcji anafilaktycznej, kiedy musimy podać leki
ratujące życie. Reakcja anafilaktyczna, czyli to jest taka sytuacja, kiedy to już jest groźne dla życia. Ale pani doktor, mamy pytanie od słuchacza. Dzień dobry, atopowe zapalenie skóry u nastolatka w testach skórnych. Wprawdzie dzisiejsza audycja nie jest poświęcona stricte atopowemu zapaleniu skóry, ale jest to też jakiś rodzaj skutku alergii występującego. W testach skórnych nie ma wyraźnych reakcji alergicznych, tak pisze tutaj nasz słuchacz albo słuchaczka. Na co dzień, mimo pielęgnacji, dziecko ma zaczerwienione powieki, szyję, dół łokciowy. Czy są jakieś nowe terapie, szczepionki w tym zakresie? Czy można pomóc takiemu nastolatkowi?
Tak, już w tej chwili mamy dostępne leki biologiczne u takich kłopotliwych pacjentów. Trzeba pamiętać, że nastolatek jest w okresie chwiejności hormonalnej, więc często w tym czasie rzeczywiście to
pogorszenie może być, tak?
Tak, jak najbardziej. Poza tym może też się na to nakładać alergia typu opóźnionego, czyli na przykład na metale. To diagnostyka tutaj jest zupełnie inna i tutaj w takim przypadku nie ma odczulania. Pamiętajmy, że odczulamy pacjentów, którzy mają alergię IgE zależną, natomiast alergie kontaktowe absolutnie na...
Czyli wytwarzają po prostu te przeciwciała, tak? Powinni wytwarzać przeciwciała, a alergia kontaktowa to jest zupełnie inny
mechanizm opóźniony i tam mamy tylko diagnostykę, ewentualnie o ile pacjent jest uczulony na nikiel, można się przyjrzeć diecie niklowej, ale tutaj żadnego odczulania nie ma.
Czy tak jak pisze nas słuchacz albo słuchaczka, nie wiadomo właściwie w testach skórnych nic nie wyszło, czyli co ci państwo powinni zrobić z tym dzieckiem?
Często tak jest, że dzieci z atopowym zapaleniem skóry mają fałszywie ujemne testy skórne i należy się jeszcze tutaj podeprzeć testami z krwi. Jeśli i te wychodzą ujemne, to poszłabym na pewno do dermatologa z takim zapytaniem, czy nie jest to alergia kontaktowa też.
Pani doktor, jakie metody odczulania są z tych możliwych, dostępnych, niosą ze sobą jakieś ryzyko największe? Czy w ogóle jest jakieś ryzyko, że zaczniemy się odczulać i skomplikuje nam się jeszcze bardziej sytuacja zdrowotna?
Na wstępie chciałam kilka słów powiedzieć, że o kwalifikacji do odczulania, że kilka lat temu jeszcze uważało się, że warunkiem będzie tutaj 2 lata uporczywych objawów przy braku dobrej odpowiedzi na leczenie. Teraz uważa się, że im szybciej rozpoczniemy tą immunoterapię, tym lepsze są efekty. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wcale pacjent zakwalifikowany do odczulania nie musi mieć koniecznie wszystkich objawów, mówimy tutaj o pyłkowicy, a więc wszystkich objawów typu wodnisty katar, zapalenie spojówek,
kaszel.
Więc wystarczy, że udokumentujemy, że rzeczywiście jest to związane z danym alergenem w kalendarzu pylenia, to takie odczulanie na pewno warto rozpocząć.
Pani doktor, a znaczenie ma, oczywiście zawsze ma znaczenie przestrzeganie zaleceń lekarskich, ale czy regularne przyjmowanie dawek to jest klucz do powodzenia odczulania? To znaczy nie zapominamy dziecku podać, prawda, albo przyjść na wizytę, bo nawet tydzień odsunięcie w czasie już może zaburzyć nam ten cały proces odczulania?
Tak, dlatego że ta systematyczność, regularność i trzymanie się zasad, bo my od razu kwalifikując dziecko do odczulania, mówimy jak będzie to odczulanie wyglądało. Zupełnie inaczej jest w formie doustnej, gdzie pacjent powinien przyjść na pierwszą podaż do gabinetu lekarskiego, gdzie obserwujemy takiego pacjenta do 30 minut po przyjęciu szczepionki alergenu. Tak. Ważne jest również to, po co dajemy te 30 minut, po to, żeby zaobserwować, czy nie pojawiły się objawy wczesne i późne, powikłania niepożądane. Takie najszybsze są najbardziej niebezpieczne.
Czyli ta reakcja anafilaktyczna, o której pani mówiła, tak? Że zaczyna nam puchnąć
właściwie od końca, tak. ale mamy te objawy niepożądane, to są miejscowe. Wtedy, kiedy pacjent na przykład mówi o tym, że jest duży naciek, jest, oglądamy, mierzymy ten naciek po podaniu alergenu.
Czyli w miejscu wstrzyknięcia, tak?
W miejscu wstrzyknięcia. I wtedy, kiedy on mieści się w granicach średnicy, w granicach 10 centymetrów, to mamy swoje sposoby, między innymi na to, żeby podać taką szczepionkę na dwie ręce, żeby oczywiście pacjent w czasie odczulania przyjmował stale lek antyhistaminowy. Jeśli chodzi z kolei o postać doustną, to również obserwujemy przez 30 minut i pytamy pacjenta, oglądamy go, czy nie ma obrzęku wargi, pytamy o świąt w jamie ustnej. Czasem takie objawy występują na początku, ale z czasem one mijają i tutaj też uspokajamy i wszystko tłumaczymy rodzicom, w jaki sposób mają się zachować i co może być.
Jest jeszcze pytanie od jednego z rodziców, czy objawy na skórze, czyli wysypka, to może być objaw pyłkowicy. Czyli nie ma z nosa, nie ma z oczu, ale jest skóra, wysypka jakaś, rozumiem, na skórze.
Tak, to prawda. Jeśli to zbiega się też z okresem pylenia i mamy udokumentowane na przykład uczulenie na trawy, my często widzimy zaostrzenia AZS-ów. Kiedyś to nazywało się wyprysk powietrzno-pochodny, bo to rzeczywiście...
Bardzo piękna nazwa.
Tak. To rzeczywiście było kontaktowe działanie pyłków na otwarte, jakby odsłonięte części ciała. Mamy dzieci, które na przykład w momencie pylenia traw biegną po łące i mają w miejscu kontaktu pokrzywkę.
Wiele to, co pani doktor mówiła na początku, o myciu twarzy, myciu rąk po powrocie z podwórka, ze spaceru, tak, czy z jakiejś łąki lasu, tak, wyjścia z domu po prostu.
Nawet wręcz mówimy, jeśli dziecko ma takie objawy, to oczywiście prosimy, aby unikać tych terenów. Najlepszym tutaj miejscem, mamy to szczęście, jest nasza plaża, piasek. Natomiast wtedy, kiedy mamy objawy takie kontaktowe, to nie tylko mówimy o myciu rąk, odsłoniętych części, ale po prostu o zmyciu tych pyłków bez użycia środków myjących, tylko tak, żeby je spłukać z ciała.
Czy istnieje szansa, pani doktor, na całkowite wyleczenie alergii? Czy zawsze gdzieś jednak to w organizmie ta tendencja, ten trend taki do alergii pozostanie? Bo zastanawiam się, czy odczulając się z powodu jakiegoś alergenu, nie możemy za chwilę mieć problemu z innym alergenem. Czy to odczulanie działa ogólnie na organizm w taki sposób, że inne alergeny również nie będą działać?
Ta konstrukcja jakby organizmu, ta osobnicza podatność do alergii jest od samego początku, tylko czasem tych objawów jeszcze nie widać. My wielokrotnie podejmując odczulania na przykład nie dalej jak dzisiaj, wiedziałam, że w testach skórnych on ma alergię wielowarzną, możemy pewne szczepionki ze sobą łączyć, ale teraz po 5 latach rzeczywiście ma objawy inne. Zakończyliśmy odczulanie na trawy. Natomiast to uczulenie było u niego dawno. To nie jest tak, że odczulanie toruje
drugie
tak,
alergie.
To nie jest tak. Jakby podatność cały czas jest. Pamiętajmy, że w przypadku alergii wziewnej mówi się cały czas o również o tej przewlekłości. Pamiętajmy, że choroby alergiczne to jest proces przewlekły. I jak każdy pacjent z chorobą przewlekłą, może taki pacjent wejść w okres remisji, kiedy tych objawów nie ma. Ale wystarczy, że zadziała jakiś czynnik, najczęściej infekcyjny, że to się znowu ujawnia na przykład w wieku 40-50 lat. Aczkolwiek wtedy wcale nie musi być to samo uczulenie, które było w okresie dziecięcym.
A czy tu pytanie od słuchacza, czy dojrzewanie dziecka, zmiany hormonalne mogą uruchomić reakcje alergiczne?
Tak, to o tym też często mówimy. W okresie dojrzewania jest taka niestabilność hormonalna i obserwujemy jakby na nowo, że pewne objawy mogą się zaostrzyć, tak? Niezależnie na przykład od skóry trądzikowej możemy obserwować zaostrzenie AZS-u, czy atopowego zapalenia skóry, które było powiedzmy w wieku niemowlęcym.
I mamy pytanie od kolejnego słuchacza bądź słuchaczki. Mój syn ma 5,5 roku, ma astmę wczesnodziecięcą i alergie wziewne po tacie. Tak tutaj to pewnie mama pisze, a może tata, nie wiem. Widoczne są objawy jak czerwone oczy, zapchany nos, kaszel. Testy skórne i z krwi nic nie wykazują, leczony jest objawowo. Co chwilę kaszle, z tego tworzą się infekcje. Przez duszności robi mu się zapalenie płuc. Miał już 6 razy zapalenie płuc, pisze tutaj nasza słuchaczka. No i wymienia leki, które są podawane dziecku. Czy można coś jeszcze zrobić, działać, żeby mu pomóc?
Mamy pewne kryteria diagnostyczne, bo jeśli dziecko ma nawracające zapalenia płuc, to albo musimy popatrzeć, czy nie ma jakichś zaburzeń odporności, ale w 90% takie dziecko, o ile ma podłoże genetyczne, rodzinne, ma również, o ile testy są jeszcze, bo mogą być ujemne, i więcej jest tych zapaleń oskrzeli, zapaleń płuc niż 3 w roku, to wtedy należy patrzeć na pacjenta jak na astmę oskrzelową. Wówczas taki pacjent absolutnie nie może mieć włączonego incydentalnego leczenia, tylko musi te leki, czyli wtedy są włączane leki, kiedy są objawy. Taki pacjent powinien, zwłaszcza małe dziecko, powinno mieć włączone leczenie tak jak na astmę. Mamy tutaj różne możliwości i przez komorę, przez inhalator. Zwykle, żeby była mniejsza uciążliwość prowadzenia takiego pacjenta, to wprowadzamy komorę czy w dysku, także tych możliwości jest bardzo
prowadzenie
dużo.
Prowadzenie przez lekarza immunologa też jest potrzebne, żeby zbadać, czy tu nie ma jakichś właśnie deficytów odporności, czy tylko wystarczy alergolog takiemu dziecku?
Ja bym w tym momencie poczekała, dlatego że przede wszystkim zaczynamy od prawidłowego leczenia. W standardach leczenia alergii wziewnej, podejrzenia astmy oskrzelowej jest to, że zaczynamy leczenie nawet wobec ujemnych testów przez 3 miesiące. Patrzymy, jak pacjent zareagował na podaż leków. Jeśli jest poprawa, to jest to potwierdzenie rozpoznania i absolutnie takie postępowanie jest tutaj wskazane. Natomiast jeśli pacjent jest wyszczepiony, ma mimo wszystko rzeczywiście udokumentowane zapalenia płuc, mianowicie radiologiczne albo badaniem USG, aczkolwiek wolimy badanie radiologiczne.
Czyli rentgen, krótko mówiąc, tak?
Tak,
rentgen.
To tu wówczas i są do tego zapalenia uszu, to wchodzimy jakby w kryteria Jeffreya, które mówią o tym, kiedy należy podejrzewać zaburzenia odporności. I tutaj są konkretne kryteria. Takie dzieci, które są w przedszkolu, no muszą mieć 12 zachorowań w roku, ale to nie jest tylko zmiany osłuchowe. Rzeczywiście, no, musi być to poważniejszy przebieg.
Pani doktor, a czy wszystkie terapie, o których my dzisiaj żeśmy rozmawiały, one są terapiami refundowanymi, bezpłatnymi dla pacjentów? I co należałoby zrobić, jeśli rzeczywiście mamy w swoim domu alergika? Skorzystaliśmy już z porady lekarza pediatry, a sytuacja jakby cały czas jest nasilająca się. Dziecko, no, jesteśmy prawie pewni, że tą alergię ma. To jakie dalsze postępowanie? No i przede wszystkim, gdzie możemy się udać?
Tak jak wcześniej wspomniałam, odczulamy już w tej chwili wcześniej, natomiast oczywiście poradnia alergologiczna. Warto też powiedzieć, że jeśli jest alergia, my proponujemy pacjentom i kwalifikujemy takiego pacjenta do odczulania, to wówczas przedstawiamy propozycję i mówimy przy okazji, jaka jest uciążliwość, na przykład przyjeżdżania z dzieckiem 7 razy co 2 tygodnie na zastrzyk, siedzenie 30 minut po iniekcji i potem co miesiąc. Natomiast forma doustna, no, jest jakby przyjaźniejsza dzieciom, tylko ma swój jeden minus, że ona kosztuje. Zwłaszcza pyłki nie są tutaj w tej chwili refundowane u nas, ale uważam, że kwota 350 czy 400 zł, tym bardziej, że pyłki, pamiętajmy, odczulamy tylko pół roku, no to jest dzisiejszym realiach naszych jest do przyjęcia. Gorzej jest, jeśli to jest odczulanie na roztocza kurzu domowego doustnie, no to do 12 roku życia niestety nie mamy tutaj refundacji, gdy chodzi o formę podjęzykową. Natomiast między 12 a 18 roku życia, no to jest bardzo duża dopłata, gdzie pacjent płaci miesięcznie około 100 zł. Potem, owszem, po 18, tam też jest odpłatność 30%, ale już zawsze więcej. Jeśli chodzi o zastrzyki, to część preparatów mamy refundowanych całkowicie, natomiast część, na przykład w przypadku roztoczy jednej firmy, no to pacjent płaci pełną kwotę, ale na przykład taka ampułka 400 zł kosztująca wystarcza na pół roku, a potrzebne są dwie.
Bardzo dziękuję pani doktor za te wszystkie informacje, za podzielenie się wiedzą, za porady udzielone naszym słuchaczom. Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarka, specjalistka pediatrii, alergologii, immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku była moimi państwa gościem. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.